Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Sezon infekcyjny w pełni. Do lekarzy w Polsce zgłasza się coraz więcej chorych na grypę i zarażonych innymi wirusami grypopodobnymi, a liczba zachorowań w ostatnim czasie znacząco wzrosła. A w Europie na przykład jest już epidemia. W Podlaskiem sytuacja jest lepsza. Druga połowa grudnia to było ponad 2600 stwierdzonych zachorowań na grypę, a w pierwszej połowie stycznia tych zakażeń było o 650 mniej. Takie dane ma podlaski sanepid. Ale nie wiadomo jeszcze, jaka jest sytuacja w ostatnich dwóch tygodniach. Czekamy na statystyki. Lekarze jednak mają wielu pacjentów i przypominają o zabezpieczaniu się przed zachorowaniem. Ale nie o tym w dzisiejszym programie, bo łatwo grypę i inne infekcje dróg oddechowych pomylić z alergią. I o tym właśnie będziemy mówić. Gościem Polskiego Radia Białystok jest profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dlaczego alergię można pomylić z przeziębieniem czy nawet z grypą?
Z grypą może niekoniecznie, bo ta pełnoobjawowa grypa rzeczywiście ma swój taki zestaw objawów, który po prostu każdy z nas kojarzy. To jest totalne rozbicie, wysoka gorączka, rzeczywiście ból głowy.
Natomiast, ból mięśni.
Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o inne wirusy, mamy ich całe mnóstwo, które są naszym utrapieniem w ciągu naszego sezonu przeziębieniowego, ale tutaj tradycyjnie już również na antenie Radia Białystok o tym mówimy, że szanowni państwo, na Podlasie ten sezon, no to przecież mamy przez co najmniej 8 miesięcy, od września do połowy maja. W związku z tym nie tylko grypa oczywiście jest tutaj kłopotem, choć dziękuję bardzo, że pani redaktor przypomina naszym słuchaczom też o tym, jakie ona stanowi zagrożenie. Z jednej strony cieszą te dane, o których pani wspomniała.
Ale z drugiej strony oznaczają, że nadchodzi.
To tak, ale pytanie, ale to też jest pytanie, bo to są dane te, o których wiemy, czyli osoby, u których ten test został wykonany, albo może same sobie wykonały. No, pamiętajmy, że każda statystyka jest obarczona jednak jakimś naturalnym poziomem niedoszacowania, no bo nie wszyscy badają
to
się, nie wszyscy podają się.
To są dane odnotowane przez sanepid.
Tak. Czyli ten test musiał zostać wykonany w skojarzeniu z nami, lekarzami, z jakimś ośrodkiem zdrowia. W związku z tym liczba tych zakażeń jest z pewnością większa i to też absolutny apel, by pamiętać o tym, by korzystać z form profilaktyki, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, mówię to z perspektywy też lekarza, wielu z nas pracujemy też na oddziałach internistycznych i pacjenci z grypą, a w zasadzie z jej powikłaniami, to jest no, bardzo częsta sytuacja. W ostatnich tygodniach bardzo często musieliśmy stosować reżimy izolacyjne wobec pacjentów, którzy do nas trafiali. Pamiętajmy, że i tu może młodsi słuchacze patrzą, czy podchodzą do tematu z lekceważeniem, mówią, a tam grypa jakoś tam się weźmie się 2-3 tabletki jakoś. No nie zawsze to jest taki uroczy i optymistyczny scenariusz. Niestety grypa potrafi narobić potężnego zamieszania w organizmie, łącznie ze skutkami, które potrafią być śmiertelne, i takowe sytuacje też mieliśmy w ostatnich tygodniach, również w naszym szpitalu. Bo pamiętajmy, że to zależy wszystko na jaki grunt, na jaki poziom zdrowia, na jaki stan zdrowia, na jakiego pacjenta z jakim stanem zdrowia ten wirus grypy trafi. I on może dokonać tam spustoszenia, biorąc pod uwagę to, co dotychczas z daną osobą się działo. Jeżeli ten stan zdrowia nie był zbyt dobry, plus nie było jeszcze tego poziomu ochrony, który daje na przykład corocznie wykonywane szczepienie, to uwierzcie mi państwo, grypa może stanowić śmiertelne zagrożenie i
zwłaszcza
stanowi.
Zwłaszcza dla osób starszych
i obarczonych.
Dla obarczonych, które jeszcze nie mają wysokiej
obarczonych
odporności.
Mówię to z perspektywy bardziej tych oddziałów internistycznych i widzimy, że to może być tak, że niestety te konsekwencje mogą być śmiertelne. I grypa, dobrze, że budzi tę naszą ostrożność, dobrze, że myślimy o niej, ale też pamiętamy, że w tym naszym, szczególnie na Podlasiu, w naszym makroregionie, bardzo długim okresie infekcji innym. Mamy też inne wirusy. No oczywiście koronawirusy, w tym SARS-CoV-2, no, też nie zniknęły. Może nie zauważamy ich teraz tak często jak wcześniej, ale one też funkcjonują. No i oczywiście cała masa. To są setki różnego rodzaju wirusów, które były z nami, są z nami i będą z nami, które powodują szereg objawów, a tak atakujących nasz układ oddechowy i to właśnie te inne wirusy, te setki tych innych wirusów.
I wspólne objawy, jakie są dla alergii i dla nich.
Czasami mogą dawać objawy wspólne, które z racji na tę porę roku nie zawsze mogą być z alergią kojarzone, bo to, że z nosa leci, to, że pacjent kicha, powiedzmy, to, że ma pełne łez, zaczerwienione oczy, to, że odczuwa no właśnie potrzebę czasami kaszlu. O tej porze roku, wiem, że to nie jest klasyczna zima, no nie wiem, chyba, że cudownie zaraz spadnie śnieg, albo no zobaczymy, ale póki co umówmy się, że nie jest to, co to w zasadzie jest zima dzisiaj, no zobaczymy. Zimy zimą chwilowo nie mamy, ale pomimo wszystko...
Ale alergie i wirusy mamy.
Pomimo wszystko te wirusy cały czas są i raczej styczeń, raczej luty, raczej marzec kojarzą się głównie z wirusami. I słusznie, ale, szanowni państwo, to też naszą rolą jest, by przypominać o tym, że te objawy mogą być wywołane także przez inne czynniki, czyli alergeny. I wbrew pozorom, to się nie zawsze jeszcze przebija do świadomości naszego społeczeństwa, że uczulenia mogą się objawiać bardzo wyraźnie także w takich zimowych miesiącach, dlatego że sezon pylenia nie rozpoczyna się, jak część osób myśli, w pełni wiosny i pełni lata.
Dobrze,
tylko już teraz.
Panie profesorze, o sezonie pylenia będziemy jeszcze mówić, a na razie skupmy się na tych różnych czynnikach, które powodują alergie, te związane na przykład z kaloryferami. Z czym wiążą się najczęstsze zimowe alergie?
Bo zimowe alergie to z jednej strony to, co mamy na zewnątrz, czyli rozpoczynające już w styczniu pylenie drzewa, czyli leszczyna, za chwilę olcha, czy też olsza, to już biologiczne bardziej pytanie, potem brzoza, ale w zimą, nawet tak lekką jak teraz, sporo czasu spędzamy jednak, czy więcej czasu spędzamy wewnątrz naszych domów. No i co wtedy? No i wtedy oczywiście tak, rzeczywiście są włączone kaloryfery. Skoro są włączone kaloryfery, no to cały kurz, no cyrkulacja powietrza jest inna. Umówmy się, że choćbyśmy nie wiem, co robili, nie wiem, jak sprzątali, to w domu zawsze ten kurz pozostanie i te alergeny, te roztocze kurzu domowego, które tak pięknie, niestety, łączą się z tymi drobinami kurzu, są tym czynnikiem, który znowu przez ten okres, ten tak zwany, z jednej strony przeziębieniowy, ale też taki, kiedy okres grzewczy po prostu, kiedy jesteśmy na nie bardziej też narażeni. No bo siłą rzeczy, oczywiście poza nielicznymi pasjonatami, no raczej zbyt często tych okien na oścież otwartych nie mamy i raczej ta cyrkulacja powietrza odbywa się w swego rodzaju takim obiegu zamkniętym. I ta szansa naszych spotkań z tymi roztoczami kurzu domowego, z tymi drobinami kurzu jest zdecydowanie częstsza i większa niż w miesiącach letnich. Czyli z jednej strony to, co mamy w środku, a załóżmy, że jesteśmy jeszcze, czyli roztocze kurzu domowego, jeżeli mamy nasze zwierzaki domowe, no to też z tych samych powodów no częściej więcej jesteśmy z nimi w środku, więc też jesteśmy na nich bardziej narażeni. Z drugiej strony ci z nas, którzy są uczuleni na pyłki drzew, wychodząc na zewnątrz, mogą też swoich część objawów mieć związanych właśnie z tym, że spotykają się z pyleniem leszczyny, olszy, czy i bardziej już w okresie marca, kwietnia brzozy.
Wszędzie czai się zagrożenie.
No ale to też z drugiej strony nie jest też tak, że ono wszystkich dotyka. Tak mówimy o epidemii alergii, to jest fakt, dotyka ona około 1/3 nas. I jeżeli chodzi o roztocze kurzu domowego, to jest mniej więcej 1/4 społeczeństwa. Jeżeli chodzi o pyłki drzew, mniej więcej 1/5 społeczeństwa. Pyłki traw to już są częstsze sprawy i to są objawy, które pojawiają się w maju, w czerwcu, trochę jeszcze w lipcu. To już czasami na poziomie 20-25%, czasem nawet 30%. Więc tak, co trzecia, co czwarta osoba może odczuwać takie objawy, co całkiem sporo, bo patrzmy, jak jest nas prawie lekko licząc 40 milionów, no 10 milionów osób ma jakiś problem.
Ale koledzy mają co robić.
Tak, o ile pacjent skojarzy swoje objawy z alergią, ale warto o tym czasami pomyśleć, szczególnie jeżeli te objawy, no tak klasycznie tą infekcją nie pachną, bo znowu ten wyciek z nosa, to kichanie, te oczy zaczerwienione, pełne łez, czasami ten pojawiający się kaszel, bywa na początku trudny. Pierwszy dzień no, jest nie do odróżnienia. Owszem, jak pojawi się gorączka, no to wtedy, no tak, no to wiadomo, alergia z gorączką raczej nie powinna przebiegać, ale w drugą stronę te objawy mogą być czasami trudne do odróżnienia. Co wtedy? Co jest ważne? Żeby osoby, które pamiętają, co się, powiedzmy, z nimi działo, że w poprzednim roku była też podobna sytuacja, żeby też to zasygnalizowały. Żeby nie wszystko też składać od razu na na reakcje wirusowe, na infekcje wirusowe. Warto o tym pamiętać. Dlaczego? Bo jeżeli zaczniemy to dobrze leczyć, to jednocześnie zwiększamy szansę osoby, która jest czy alergikiem, czy jest astmatykiem, na lepszą obronę przed wirusami. Bo to jest bardzo ważna rzecz taka, i to nawet jest, można powiedzieć, problem całego naszego społeczeństwa. Osoby, które właśnie cierpią na alergię czy na astmę, mają obniżoną odporność. Bo toczący się w ich drogach oddechowych stan zapalny, ten alergiczny stan zapalny, czy w górnych drogach oddechowych, czy w dolnych drogach oddechowych w przypadku astmy, sprawia, że osoby te niestety są bardzo mało, słabo uodpornione na inwazję wirusów, bo ta błona śluzowa, która powinna chronić, zamiast chronić, walczy z tymi alergenami i przez to przepuszcza niestety te wirusy jak sito. One wchodzą, robią tam zamieszanie. Osoby z alergią, z astmą chorują, przechodzą infekcje wirusowe dłużej, gorzej, częściej.
A czy alergia jest od nas zależna? To znaczy, czy możemy sami ją sobie zafundować, na przykład za długo przebywając w określonym środowisku, gdzie na przykład namnażają się roztocze?
To już bardzo, bardzo naukowe pytanie wbrew pozorom zadała pani redaktor. Na pewno alergia
Nasunęło się samo.
Bardzo dobrze. Wynikające z dyskusji, która trwa od dziesiątki lat w środowisku. Z czego tak naprawdę bierze się alergia? Oczywiście, że tu jest uwarunkowanie kilku czynników. Zawsze jakaś predyspozycja genetyczna, rodzinna, to absolutnie musi występować, ale umówmy się, nawet jeżeli ta predyspozycja genetyczna u jakiejś części społeczeństwa funkcjonuje, no to ona tak nagle nie wystąpiła w ciągu ostatnich 100 lat. No geny tak szybko nie potrafią zmienić swojej kolejności. Więc niewątpliwie, i tu intuicja pani redaktor jest słuszna, wpływ na to mają czynniki środowiskowe. Czy sama ekspozycja wobec samego alergenu ma na to wpływ? Po części również, bo nie ma alergii bez alergenu, ale muszą być czynniki wspomagające, które do tego dokładają się. I mamy na ten temat dyskusję, kiedyś nazywano tę dyskusję, czy ubrano ją w ramy tak zwanej hipotezy higienicznej. My dzisiaj troszeczkę do tego podchodzimy nieco inaczej, ale generalnie przyjmuje się, że nasz układ immunologiczny przez to, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, no nawet można powiedzieć w niektórych miejscach świata stu kilkudziesięciu lat, zaczął być lepiej chroniony poprzez nasze interwencje medyczne przeciwko na przykład wirusom, bakteriom, które czasami nas zabijały. Umówmy się, przed erą antybiotyków myśmy ginęli, jeśli nie na wojnach, to głównie ginęliśmy z powodu chorób zakaźnych. I to był, które zbierały no, niesamowite żniwo.
Chociażby Hiszpanka.
Tak, ale przecież nawet gdy popatrzymy na wskaźniki umieralności w Polsce przed okresem wprowadzenia antybiotyków, przed okresem wprowadzenia szczepień, to są dane, które były przerażające. Myśmy już zapomnieli o tym, jak bardzo medycyna zmieniła ten świat, ale jednocześnie poprawia się nasz styl życia, poprawia się warunki, w których funkcjonujemy. Mniej nasz układ immunologiczny jest trenowany przez spotkania z tymi często bardzo trudnymi bakteriami, które potrafiły być śmiercionośne, ale siłą rzeczy nasz układ immunologiczny spotyka się z nieco innymi wrogami teraz i jego energia, tak upraszczając kwestię, bywa niestety kierowana w zupełnie inną stronę. Tą stroną bywają, powiedzmy, takie zupełnie niewinne składniki otoczenia, jak pyłki, czy składniki sierści zwierząt domowych, czy też roztocza kurzu domowego, lub też, i to są alergie, lub też nasze własne tkanki, własne komórki. I to są choroby autoimmunologiczne, bo nie tylko mamy epidemię chorób alergicznych, ale też chorób autoimmunologicznych również, co w dużej mierze, w dużym skrócie moglibyśmy określić jako próbę przekierowania tej energii, tego potencjału układu immunologicznego z dotychczasowej wiele tysięcy lat trwającej walki z tymi śmiercionośnymi wirusami, bakteriami, które opanowaliśmy. Tę wojnę bardzo często wygrywamy, ale też nasz układ immunologiczny ma innego sparring partnera teraz i w związku z tym, no niestety czasami zajmuje się takimi rzeczami, które nie życzylibyśmy mu, na przykład owe alergeny, które alergenami jeszcze kiedyś nie były, czy nasze własne komórki i tkanki.
Mimo, że mamy zimę, to jednak piękna wiosenna pogoda. Czy to oznacza kłopoty dla alergików?
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Ciepły styczeń? prawie wiosenny. Czy rośliny uciążliwe dla alergików szybciej zaczną pylić?
Tak, jest to powiązane w sposób bezpośredni. To jest alergie, astma. To są te choroby, które w dużym stopniu zależą nie tylko od tego, co jest w nas, ale od tego, co jest też na zewnątrz. I rzeczywiście, no, podajmy przykład, jeszcze nie wiem, jak to do końca potoczy się w tym roku, ale ubiegły rok wywrócił do góry nogami wszystkie kalendarze pylenia. Zwykle, kiedy oczekiwaliśmy, że pyłek brzozy, załóżmy nawet w naszym regionie, który, umówmy się, tradycyjnie wiadomo, że jest tym najchłodniejszym regionem Polski, w którym wszystko, cała wegetacja tak zwana rozpoczyna się, załóżmy, 2-3 tygodnie później niż w innych częściach Polski. My spodziewalibyśmy się, i sięgając do bardzo jeszcze świeżo w pamięci tego ostatniego roku, że pyłek brzozy brzoza powinna pylić pod koniec kwietnia, na początku maja. Szanowni Państwo, myśmy mieli brzozę pylącą pod koniec marca i na początku kwietnia. Dobrych 3-4 tygodnie wcześniej niż zwykle. Co za tym poszło kolejne? Wtedy, kiedy zwykle pyliła brzoza, czyli na początku maja w tamtym roku, czyli w 2024, pięknie pyliła już trawa, która zwykle zaczynała pylić około dnia mamy. Wszystko przesunęło się 4 tygodnie wcześniej. Kiedy patrzę na tę zimę, to na tę tak zwaną jeszcze zimę, na porę, jaką mamy, to naprawdę zanosi się, że trudno powiedzieć, czy będzie powtórka z rozrywki, ale no, należy spodziewać się wszystkiego, bo jeżeli tych ciepłych dni będzie dużo, to ta leszczyna na przykład będzie już pracowała.
Nawet gdy później spadnie śnieg i pójdzie w uśpienie.
To na chwilowo, ale już to powiedzmy zacznie. Tak, to jest bardzo ścisłe uzależnienie od tego, jakie są warunki, jaka jest wilgotność, temperatura jest tutaj podstawowa. Później olsza też może zacząć wcześniej niż zwykle, choć zwykle jest takim lutowo-marcowym też alergenem. Więc kiedy rozmawiamy o tym ze studentami i mówimy o kalendarzach pylenia, my w tej chwili już coraz trudniej mówić o kalendarzu pylenia. Po prostu trzeba obserwować monitoring pyłków. No i trochę się domyślać, że jak jest ciepło, to jest bardzo duża szansa, że te rośliny, które zwykle zaczynały pylić, czy te drzewa, które zwykle zaczynały pylić, trochę później mogą to robić już teraz. Także tak, pogoda ma, klimat ma olbrzymi wpływ na to, co dzieje się z obecnością alergenów w powietrzu, ale też zanieczyszczenie powietrza. Też w dużym stopniu wpływa na objawy, bo z jednej strony bezpośrednio wpływa niszcząco na nasze drogi oddechowe i to sprawia, i zanieczyszczenie powietrza, i to nie trzeba mieszkać koło huty i naprawdę koło kopalni, żeby
są wystarczy. Są dni, kiedy Białystok, kiedy województwo podlaskie w skali kraju naprawdę nieciekawie wygląda, jeżeli
wiemy
chodzi
o tym,
o
wiemy
smog.
O tym. Tak, wiemy o tym z niepokojem i to są bardzo, i to, że to nie są pochodzące z kopalni ani z huty zanieczyszczenia, to wcale nie znaczy, że one nie są niszczące, bo są niszczące dla naszych dróg oddechowych i ma to szereg konsekwencji, nie tylko układu oddechowego, ale też kardiologicznych i innych, ale jeżeli chodzi o układ oddechowy, to niestety osłabiają naszą odporność przeciwko wirusom, ale także przeciwko alergenom, ułatwiając ich penetrację. Nie wspominając o tym, że im więcej zanieczyszczenia, tym te alergeny, one niestety potrafią się w powietrzu, no przecież one się sklejają ze sobą. No może nie do końca to jest dobre określenie,
łatwiej
ale łączą
podróżować.
Się, podróżują i jak się przyczepią niestety do naszych dróg oddechowych, to nasz dzielny nabłonek oddechowy, którego zadaniem jest usuwanie tego mechanicznie, tych wszystkich zanieczyszczeń z naszego nosa i tak dalej, jak musi walczyć z takim jednocześnie cząsteczką, mówiąc bardzo w sposób uproszczony, zanieczyszczeń czy pyłów zawieszonych, połączoną czy z jakimiś fragmentami spalin unoszącymi się w powietrzu, połączoną z alergenem. Niestety on tam zostaje i jego szanse na to, że będzie długo wiercił w tej błonie śluzowej, robił tam zamieszanie i wywoływał reakcje immunologiczne, jest zdecydowanie większe. Więc klimat tak zdecydowanie na to wpływa i niestety stan zanieczyszczenia. Oczywiście im więcej przebywamy też w otoczeniu danych roślin, no to w naturalny sposób te objawy mogą być większe, ale czasami nawet nie zauważamy tego, że mieliśmy. No ktoś powie, no dobra, ale przecież ja nie mieszkam koło lasu, skąd, gdzie tam leszczyna i olsza. To są pyłki, które potrafią przenosić się na duże odległości. Brzoza też potrafi wędrować kilometrami, więc nie trzeba, oczywiście jak się mieszka blisko, to te objawy mogą być bardziej jeszcze zauważalne, ale też czasami w sposób zaskakujący można odczuwać objawy alergii na drzewa, a na trawy to już w ogóle, która potrafi kilometrami również wędrować w powietrzu, wcale nie mieszkając, nie spędzając nocy pod namiotem, ani na nie wiem, jakimś hamaku w lesie.
Pomijając obserwację, która nie do końca jest taka stuprocentowa, jeżeli chodzi o jej wynik, to jak najlepiej sprawdzić, że jesteśmy uczuleni na konkretny pyłek?
Oczywiście odwiedzić lekarza, który za pomocą bardzo obiektywnych metod jest w stanie wykonać albo testy skórne, albo zlecić badanie z krwi, które określi, czy nasze objawy są związane z uczuleniem. Są to bardzo wystandaryzowane, bardzo dokładne metody, których czułość, swoistość sięga. Oczywiście nie ma 100% metod w medycynie, ale jest bardzo, 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 bardzo wysoka i gorąco polecamy, bo wiemy, że sporo leków przeciwalergicznych i myślę, że to wszyscy z Państwa, którzy kiedykolwiek, a większość z nas aptekę odwiedziła, widzi, że te leki są dostępne bardzo często również bez recepty i nie ma dramatu, jak ktoś postanowi dzień, dwa, trzy poleczyć się sam, ale gorąco odradzam samo leczenie na dłuższą metę bez diagnozy. To nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że źle leczony albo źle zdiagnozowany alergiczny nieżyt nosa prowadzi do szeregu komplikacji związanych z obniżeniem znowu odporności przede wszystkim, z polipami nosa, z zapaleniem zatok, zaburzeniami słuchu, z chrapaniem, z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami potencji także u mężczyzn i tak dalej. Źle leczona astma to szereg komplikacji znowu z obniżeniem odporności, częstsze infekcje dolnych dróg oddechowych, ale także gorsza kondycja, rozwój powikłań tejże astmy, których naprawdę nikomu byśmy nie życzyli. Naprawdę wystarczy się pokazać i przełamać w sobie może ten ciągły nasz pęd, kiedy jakoś tam radę, lepiej sobie kupię coś i sam sobie jakoś... Nie, bo samo leczenie jest dobre na dzień, dwa, ale nie powinno być stałą naszą taką rutyną, bo może prowadzić do wielu komplikacji takowe widzimy, kiedy na przykład ludzie opierają całe leczenie swoje, myśląc, że mają alergię, czy po prostu jakieś przedłużające się infekcje na kroplach tylko pewnych do nosa, albo na pewnych tabletkach, które do końca działania nie są pewni, ale komuś tam pomogło, to i ja może spróbuję. Znowu dzień, dwa, okej, ale nie dłużej. Zapraszamy, by jednak tę konsultację, do tej konsultacji lekarskiej doprowadzić.
A czy alergię można wyleczyć, czy tylko złagodzić jej objawy? Alergie. Czy zależy od alergii?
No oczywiście alergie wziewne i to jest piękno w ogóle alergologii i zawsze też o tym, kiedy mamy zajęcie ze studentami, mówię, słuchajcie drodzy, to jest jedna z nielicznych metod, jeden z nielicznych działów medycyny, kiedy my chorobę możemy nie tylko schować pod dywan, czyli zlikwidować jej objawy, tak że dywan wygląda fajnie, czyli objawów nie ma. To jest choroba, w której możemy pozbyć się przyczyny, pozbyć się jej źródła, bo alergia to jest ta pewna nieprawidłowa reakcja immunologiczna, pewna nadreaktywność układu immunologicznego wobec pewnego czynnika. I tą piękną metodą, która umożliwia przyczynowe leczenie alergii, bo tabletki czy spreje, które są bardzo ważne, potężne i bardzo ważnym czynnikiem, są lekami objawowymi. Przyczynowo alergię można również właśnie wyleczyć dzięki odczulaniu, dzięki immunoterapii swoistej, metodzie, którą stosujemy albo za pomocą iniekcji, albo za pomocą kropli czy tabletek. I to jest jesteśmy pod tym względem bardzo luksusowej sytuacji jak alergolodzy. Mamy metodę, która pozwala kompletnie odwrócić przebieg choroby. To jest cudowne narzędzie. Zawsze myślę o tym i powtarzam to z zachwytem, bo w większości przypadków w medycynie my usuwamy skutki, nie dając rady sięgnąć do przyczyny, a tu takową przyczynę jesteśmy w stanie zlikwidować poprzez podawanie, i co jest też w ogóle nieintuicyjne, tego samego alergenu, na który ktoś jest uczulony, ale w większych dawkach i w odpowiednim standardzie i reżimie. I to działa. I to jest coś, do czego gorąco Państwa zachęcam, bo to pozwala nie tylko poleczyć objawy, ale po prostu sięgnąć do źródła alergii, pozwalając doprowadzić do tych objawów zaniknięcia, do zniknięcia tego, co je nakręca, do zgaszenia tego alergicznego stanu zapalnego, który je nakręcał. Nie tylko przykrywania, nie tylko usuwania skutków, ale jego całkowitego wygaszenia.
1/3 Polaków, a niektórzy mówią, że nawet około 40% Polaków zauważa u siebie objawy różnego typu alergii. Wydaje się że alergia wziewna zimną jest w uśpieniu, jak się okazuje, nic bardziej mylnego.
Może namieszać.
I o tym mówił profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
A za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.